Chwała Bogu. Chciałbym podzielić się dzisiaj słowem, które dotknęło mnie dokładnie 20 dni temu. Druga księga Samuela, rozdział 5, strona 337, a wiersze od 17 do 25. Druga księga Samuela, rozdział 5, wiersze od 17 do 25. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w Twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal Perasim, tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak się przełamują wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perasim, co się tłumaczy Pan Przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. I zapytał Dawid Pana, a odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy natrzyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan i pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. Dawid dobrze znał swoje powołanie. On nie znalazł się w tym miejscu przypadkowo. On dobrze wiedział, kim jest i do czego Bóg go przeznaczył. Bo jak czytamy, on już wcześniej został namaszczony na króla. Najpierw w gronie swoich braci Samuel wywołał go, wylał na niego olej i namaścił na króla. Ale królem nie mógł być, dlatego że żył Saul. Później czytamy, że przed Saula był gnębiony, stał się banitą, wyrzutkiem społecznym, musiał uciekać. Ale w końcu nadszedł czas, kiedy Saul zginął i Dawid został po raz drugi namaszczony na króla, ale tym razem nad plemieniem Judy. I oto tutaj nadeszło trzecie namaszczenie, już takie konkretne, oficjalne, i został namaszczony na króla, królem nad całym Izraelem. A więc można powiedzieć, że w końcu otrzymał to, do czego Bóg go powołał. Czasem tak bywa, że czujemy jakiś niedosyt w służbie. Może dobrze odczuwamy, jakie mamy powołanie, dobrze wiemy, do czego jesteśmy powołani, ale to jeszcze jest nie to. Może nawet czujemy Boże namaszczenie, ale to jeszcze jest nie to. Bo pomimo tego, że Dawid został namaszczony na króla, on królem jeszcze nie był. A później został namaszczony, ale tylko jako król, jako wódz jednego plemienia. A więc to jeszcze nie było to. Może nie nadszedł jeszcze czas w naszym życiu. Służymy Bogu, ale czujemy, że to jeszcze nie to. I oto widzimy, że Dawid obejmuje właściwy urząd. Zostaje oficjalnie namaszczony. Osiągnął to, do czego kiedyś jako młodzieńca namaścił go prorok Samuel. I może przypomniał sobie ten dzień, może nawet nadeszła chwila wzruszenia, może nawet chciał powiedzieć, dobrze, żeby Samuel to widział. Jak bardzo bym chciał, żeby Samuel teraz tu był i żeby widział to, co kiedyś Bóg przez niego przemówił, do czego kiedyś mnie przez Boga powołał. Ale nie było czasu na refleksję. Szatan nienawidzi ludzi namaszczonych, świadomych swojego powołania. I czytamy, że kiedy on został namaszczony na króla nad całym Izraelem, gdy Filistyńczycy to usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy. Nie doborowe oddziały, ale wszyscy Filistyńczycy. Zauważmy, jaka wściekłość była w armii filistyńskiej. Nie wybrali jakiegoś oddziału, nie wybrali swojego wojska, ale wyruszyli wszyscy Filistyni. Filistyni zjednoczyli siły, a ich chcieli zniszczyć Dawida. Czy to znaczy, że mamy zrezygnować? Że być może nie osiągnąłem jeszcze pełni swojego powołania, ale mam zrezygnować, bo diabeł zjednoczy wszystkie swoje siły? Wielu ludzi dzisiaj rezygnuje, wielu ludzi dzisiaj się zastanawia, wielu ludzi zwleka dzisiaj z wieloma decyzjami. Niektórzy zwlekają, nie oddam się Bogu, bo nadejdzie pewnie jakaś wojna, bo będę musiał stoczyć wojnę, boją się tego. Niektórzy ludzie mówią, nie przyjmę jeszcze chrztu, jeszcze jest za wcześnie, jeszcze nie ten moment, jeszcze nie ta pora. Ale nawet abstrahując od tego, to tak naprawdę każdy z nas ma swoją prywatną wojnę z Filistynami. Nawet nie musimy tak uznieślać, tak mówić górnolotnymi słowami, że o, jesteś namaszczony, jesteś powołany, może to jeszcze nie to, ale ale tak naprawdę każdy z nas ma swoją własną wojnę z Filistynami. Kiedy wejrzymy w swoje serca, bądźmy szczerzy, jedni o tej wojnie mówią wprost, jedni może nawet i co wtorek na nabożeństwie modlitewnym proszą o tą swoją prywatną wojnę. Może niektórzy głośno płaczą, może niektórzy głośno mówią, Boże, ja już dłużej tego nie wytrzymam, ale wielu z was może łka gdzieś tam w domu wieczorem, kiedy nikt nie widzi, kiedy nikt nie słyszy i wylewacie swoje serca przed Bogiem. Ileż to razy jesteś atakowany przez tego samego wroga? Ileż to razy czujesz, że jesteś na pierwszej linii frontu, że to właśnie ciebie atakują? Dlaczego nie zaatakowali Izraelitów, ale właśnie Dawida chcieli przechwycić? Jest tylu chrześcijan na świecie, a czujesz się czasami osamotniony w pierwszym rzędzie, na pierwszej linii frontu. I ile razy walczyłeś już z tym samym wrogiem, a sytuacja się nie zmienia. Bo Dawid od niepamiętnych czasów walczył z Filistynami. Owszem, w pewnym momencie się do nich nawet przyłączył. Musiał udawać obłąkanego przed Akiszem, przed królem Gat, ale tu czytamy, że wszyscy Filistyni się zjednoczyli. I czasami czujemy, jakby całe wojsko piekielne przysięgło się przeciwko nam. Ilu z was miesiącami czy latami modli się o rozwiązanie trudnej sytuacji? I Bóg jakby nie działał. Ilu z was modli się o uzdrowienie z jakiejś choroby? I czytamy i słuchamy, że Bóg jest lekarzem i nic. Ile osób modli się o zbawienie kogoś ze swojej rodziny? I nic się nie zmienia. Nie chce słuchać, nie chce przyjść. Całkowicie głuchy na Ewangelię. Można z nim porozmawiać na każdy temat. Ale znacznie tylko rozmawiać o Bogu, od razu się wyłącza. Nie ma go, nie ma jej. Może czasem myślimy, że jak przyjedzie jakiś gość, to sytuacja się zmieni. Może jak przyjedzie jakiś gość z Ameryki, to wyjdę do modlitwy i się zmienię, ale nic się nie zmienia. Może przyjedzie ktoś ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, nie wiem, z Rosji, ale nic się nie zmienia. Ciągle jest tak samo. Może chcesz już się poddać, może czujesz zniechęcenie, może czujesz przerażenie, może czujesz się osaczony przez Filistynów. Co robić? Dawid czuł to samo. Wszyscy Filistyni, wszyscy sprzysięgli się przeciwko niemu, wszyscy zaczęli jednoczyć siły, wszyscy rozłożyli się w dolinie i on to wszystko widział. I co zrobił? Dawid wycofał się do twierdzy. Stchórzył, można powiedzieć. Nie, on nie stchórzył. On zrobił jedną z najrozsądniejszych rzeczy, jaką mógł zrobić. Bo to, że wycofał się do twierdzy, nie znaczy, że stchórzył, że spanikował. Nie. Czytamy, dlaczego on to zrobił. Księga Psalmów. Psalm 18, a wiersz 3. Pan, skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój, opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. A więc dlatego wycofał się do twierdzy. Może jeszcze jeden przykład, psalm 46, wiersz ostatni, 12. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. A więc on, wycofując się do twierdzy, pokazał, że tak naprawdę wszedł w Bożą społeczność. On oddzielił się od tego wszystkiego po to, aby być sam na sam z Bogiem. Po to, aby być oddzielony od tego wroga. Wycofał się do twierdzy, a więc wycofał się w swoją społeczność, w swoją intymność z Bogiem. W twierdzy możemy czuć się bezpieczni. W twierdzy możemy na spokojnie obmyślać strategię, ale w twierdzy przede wszystkim możemy słuchać Bożego głosu i on ten Boży głos usłyszał. Ale nawet będąc w twierdzy, możemy ulec panice. Jako przykład podam jednego człowieka. Druga Księga Królewska, rozdział 6, wiersze od 14 do 17. Druga Księga Królewska, rozdział 6, wiersze 14 do 17. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko i konnica i wozy wojenne. Rzekł więc sługa do pana swego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A więc mamy przykład sługa męża Bożego, który był w twierdzy, który był wewnątrz, A jednak kiedy zobaczył wojsko aramejskie, wpadł w panikę. Dlaczego? Bo jego oczy nie były skierowane na Boga. Bo on za bardzo skupił się na wojsku aramejskim, a Elizeusz siedział taki spokojny. W zasadzie, jak czytam tą historię, to ja nie rozumiem czasami Elizeusza. Wojsko go otacza, a ten sobie spokojnie siedzi, tak jak gdyby nigdy nic się nie działo. Tak jakby sobie siedział gdzieś na trawce, obserwował koniki polne albo dżdżownice, co sobie przechodzą. Taki całkowity relaks. Ale dlaczego? Dlatego, że on widział więcej niż widział jego sługa. I podobnie zrobił Dawid. On wycofał się do twierdzy, ale on nie patrzył na to wojsko filistyńskie, które się zbiera, które gromadzi się wokół niego, ale on patrzył na Boga. Dawid był w twierdzy, a Filistyni rozkładali obóz. I kiedy my jesteśmy w twierdzy, kiedy my zbliżamy się do Boga, wtedy wróg próbuje nas przestraszyć. Czytamy, że chodzi w koło jako lew ryczący. Nie jako lew milczący, ale jak ryczący. On tym rykiem próbuje zwrócić na siebie uwagę. Spójrz, jaki jestem potężny. Zobacz, jaki jestem niebezpieczny. Popatrz na moje zębiska, na moje pazury. I przestrasz się. Dawid jest w twierdzy, a wróg rozkłada obóz. Jakże często wróg próbuje nas przestraszyć. Jak często słuchamy, czytamy, widzimy negatywne, fałszywe informacje. Dzisiaj jest 20 stycznia. Ja kilka miesięcy temu czytałem, że styczeń to będzie najzimniejszy miesiąc w roku. Minus 20 to będziemy w domach mieć. A na dworze minus 40. Ile jest dzisiaj? 1 stopień w plusie. A straszyli nas. Co to będzie? I ciągle straszą. I każdego dnia, kiedy otwieram internet, każdego dnia, kiedy włączam radio, czy patrzę w telewizor, każdego dnia jakaś katastrofa, jakiś kataklizm. Straszą nas już wszystkim. Mleka nie wolno pić, bo pomrzemy wszyscy śmiercią. No, tragedia, epidemia będzie. Nic już nie można jeść, nic pić. Nie jeść, nie pić, nie oddychać. Człowiek spokojnie, zdrowo umrze. Ciągle próbują nas przestraszyć. Ale nie tylko w tej sferze czysto fizycznej, ale także w sferze duchowej. Wróg próbuje nas przestraszyć. Wróg próbuje odciągnąć naszą uwagę od Jezusa. Posłuchaj mojego ryku. Zobacz, jakie mam pazury. Patrz, co tam się dzieje. Patrz, co zrobiłem z tym człowiekiem. Zobacz, co zrobiłem w tym narodzie. Próbuje pokazać swoją potęgę. Ale Dawid nie dał się zastraszyć. Dawid był w twierdzy i nie udawał, że wroga nie ma. Dawid był w twierdzy i doskonale widział, jak wróg się rozkłada. On widział ten szyk obozowy, on widział te namioty, on widział to wszystko, co tam się dzieje. On może widział nawet, jak Filistyni wygrażają w jego kierunku. Ale nie dał się zastraszyć. On był całkowicie zależny od Pana. I czytamy, że Dawid zapytał Pana. Ale o co go zapytał? Boże, kiedy dasz rozwiązanie? Boże, czy przyślesz posiłki? Boże, czy ktoś przyjdzie mi z odsieczą? Boże, czy Ty mnie uzdrowisz? Boże, czy Ty pomożesz w tej sytuacji? Nie. On zapytał Pana, Boże, czy ja mam ich zaatakować? Kiedy mam ich zaatakować? Czy wydasz ich w moje ręce? Zupełnie inne pytanie. On był pewien zwycięstwa. Wróg jednoczy siły. Wszyscy Filistyni jednoczą siły. A on nie prosi o posiłki, on nie prosi o pomoc, tylko pyta się, czy ja mam zaatakować. Dlaczego? Bo on był wojownikiem. On był pasterzem, ale także był wojownikiem. I kiedy zobaczył, że wróg jednoczy siły, on wycofał się tylko po to, żeby się naładować pozytywnie energią, żeby posłuchać głosu Bożego, ale ciągle był gotowy do walki, tylko czekał na rozkaz. Tylko czekał na rozkaz. Nie był w pozycji obronnej, ale był gotowy do ataku. Dawid nie prosił o jakiegoś stratega, o wodza, o proroka, o pobożnego męża. On wiedział, że to on musi stoczyć tę wojnę. I nie wygramy żadnej wojny, siedząc w ławce i czekając nie wiadomo na co. No ale skąd mam wiedzieć, że wygram? Skąd ja mam wiedzieć, że mam zwycięstwo? Powiem coś, co jest często powtarzane z tego miejsca. Zwycięstwo mamy zagwarantowane w Jezusie Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Rozbroił całkowicie. Może inni wojownicy Dawida widzieli wojsko filistyńskie całkowicie uzbrojone, ale Dawid widział, że oni są rozbrojeni. Kiedy mam ich zaatakować? rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, lew chodzi i ryczy. Ale czasami, kiedy patrzymy na niego swoimi fizycznymi oczami, to widzimy, że on jest wielki, że ma te kły, które nas mogą zmiażdżyć, ale kiedy spojrzymy na niego duchowymi oczami, to widzimy, że on jest szczerbaty, pozbawiony paznokci, bo nic nam nie może zrobić, dlatego że Jezus go rozbroił. Może sobie tylko poryczeć. Zwycięstwo mamy zagwarantowane w Jezusie i przez Jezusa. Czytamy, że rozgromił Filistyńczyków. Rozbił ich doszczętnie i nazwał to miejsce Baal Perasim, Pan przełomów, bo tam nastąpiły przełomy. Nie tylko przełamanie linii wroga, nie tylko przełamanie obrony wroga, ale przełomy w jego życiu, w jego służbie, w jego powołaniu. Potrzebujemy takiego swojego miejsca przełomów, takiego prywatnego miejsca przełomów. Dojść do takiego miejsca, kiedy w końcu nastąpi ten przełom. Ale przełom nie nastąpi wtedy, kiedy ja będę siedział w twierdzy. Przełom nastąpi wtedy, kiedy ja z tej twierdzy wyjdę. Kiedy Bóg powie idź i wtedy ja wyjdę. I nazwał to miejsce Baal Perasim. No ale przełom to nie wszystko. Czytamy, że Filistyni zostali pobici, ale nie odpuszczają, wracają. Nie ma tak łatwo. Znowu się rozłożyli obozem, znowu zebrali wszystkie siły. Ale Dawid nie zapomniał o ważnej lekcji. Poleganie na Panu. I on nie był rutyniarzem. On nie powiedział, raz sobie poradziłem, to i drugi raz sobie poradzę i zrobię to tak samo. Ale czytamy, że spytał Boga, jak tym razem mam ich zaatakować. Znowu mam ich zaatakować i usłyszał inną odpowiedź. Nie rób tak jak wtedy, ale zrób to inaczej. Znowu pyta Pana. Tutaj już jest inna odpowiedź, inna taktyka. Możesz dojść do swojego miejsca przełomów, ale możesz doświadczyć też Boga przełomów. Czym innym jest miejsce przełomów, a czym innym jest Bóg przełomów. Czasem kryzys jest dopuszczony do naszego życia tylko po to, aby Bóg mógł objawić swoje kolejne imię. Bo kiedy znamy imiona Boga z teorii, to nic nam to nie daje. Hiob kiedyś powiedział, tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Ten człowiek, który tak doskonale znał Boga, który przecież on był nienaganny, był prawy, który składał ofiary, który wykonywał wszystko to, co Bóg od niego wymagał, kiedy przeszedł przez te wszystkie próby i doświadczenia, powiedział, ja kiedyś znałem cię tylko z teorii, ale dzisiaj moje oko ujrzało cię. I możemy znać Boże imię z teorii, że Bóg jest lekarzem. Ale jeśli tego osobiście nie doświadczyliśmy, to pozostaje to tylko w sferze teorii. On jest lekarzem, może kogoś tam gdzieś uleczył, może kogoś gdzieś uzdrowił, ale nie mnie. A więc dla mnie on nie jest Bogiem, który leczy. Możemy słyszeć, że Bóg jest tym, który zaopatruje, ale dopóki nie doświadczymy tego w swoim życiu, to nic nam to nie daje. I dlatego Bóg chce objawić swoje imię. Kiedy nawet znamy imię Boga, możemy znać jakieś imię Boga. Podobnie jak możemy znać nazwę jakiegoś oceanu, ale to nic nie mówi nam o ich głębi. Bo co mi mówi nazwa ocean indyjski czy atlantycki? Ja nic nie wiem o głębi tych oceanów. Dopóki nie zobaczę tego oceanu, dopóki nie popływam w tym oceanie, nie doświadczę tej głębi. A i tak nie poznam całego oceanu, nawet 1%. I podobnie jest z Bożym imieniem. Możemy znać tylko imię Boże, ale dopóki On się nie objawi osobiście, to nic nam to nie daje. I kiedy Bóg objawiał swoje imię, to zawsze On objawiał to imię w czasach kryzysu. Ja jestem Bogiem, który zaopatruje. I nie było to w chwilach obfitości, ale wtedy, kiedy nic nie było. I wtedy ludzie nazwali, ty jesteś Bogiem, który zaopatruje. Bóg, który leczy, to imię objawił wtedy, kiedy uzdrowił. A nie wtedy, kiedy wszyscy byli zdrowi. I podobnie Bóg przełomów. Możemy znać to imię z teorii i wiedzieć, że jest takie imię jak Bóg przełomów. Ale jeszcze lepiej, kiedy osobiście tego doświadczymy. Pan przełomów. Pan przełomów. Jeśli On nie spowoduje przełomu, to imię będzie tylko teorią, ładnie brzmiącym sloganem. I może będziemy mogli komuś powiedzieć, no jedno z imion Boga brzmi Bóg przełomów, Baal Perasim i to wszystko. Ale kiedy po raz drugi Filistyni zostali rozgromieni, to już nie starają się atakować. I po wielu, wielu latach mieli świetną okazję, aby zaatakować Dawida. Dawid był osłabiony. Doskonały moment na atak. Wtedy, kiedy Dawid uciekał przed swoim synem Absalomem. Wtedy, kiedy była wojna domowa, kiedy królestwo było rozdzielone. Świetny moment na atak. To po prostu wymarzona okazja nawet dla miernego stratega. Ale nie zaatakowali. Dlaczego? Bo wtedy nastąpił przełom, bo się bali. Bo się bali, bo wiedzieli, że Dawid nawet osłabiony z imieniem swojego Boga jest silniejszy niż wszystkie zgraje Filistyńczyków. Całkowity przełom, całkowite zwycięstwo. I być może potrzebujesz przełomu w swoim życiu. Chcesz żyć tak, jak Bóg tego pragnie. Może potrzebujesz przełomu w swojej służbie. Może przełomu w swoim powołaniu. Może chcesz robić to, o czym zawsze marzyłeś. Czytamy, że to Bóg daje pragnienie i wykonanie. Może porzuciłeś już te swoje pragnienia, marzenia o powołaniu, twierdzisz, że to było dziecinne, głupie, nieudolne. Po co w ogóle o tym myśleć? Ale Bóg na nowo to wkłada do twojego serca. I potrzebujesz przełomu. Potrzebujesz może przełomu w myśleniu. Przełomu, aby zbliżyć się do Boga, aby jeszcze lepiej poznać Jego serce. Może potrzebujesz przełomu w emocjach. Przełamać strach, przełamać wstyd, przełamać poczucie winy. A może potrzebny jest przełom w naszym zborze, w naszym mieście, w naszym regionie, okręgu, w naszym dekanacie. To wszystko jest możliwe. Kiedy Bóg objawi swoje imię, Bóg przełomów. Bo jestem o tym przekonany, że sam tego nie przełamie i sama tego nie przełamiesz. Tylko i wyłącznie Bóg to może zrobić. Potrzebujemy Boga, Boga, który jest Bogiem przełomów. To nie jest Bóg kryzysów, On nie zsyła kryzysów, chociaż jest w tym kryzysie obecny. Ale Bóg przełomów. On ciągle przełamuje kryzysy. On ciągle przełamuje choroby, On ciągle przełamuje przekleństwa. Musimy tylko pamiętać, aby ciągle patrzeć na Niego, aby nie dać się zwieść wrogowi i aby swój wzrok mieć skierowany na Pana przełomów. Amen.